Dzisiaj kolejna, siódma sesja na temat Wieczerzy Pańskiej. Już siódma. I jeszcze nie ostatnia. W sesji szóstej, poprzedniej, odpowiedzieliśmy sobie częściowo na pytanie, na czym polegał problem niewłaściwego spożywania Wieczerzy Pańskiej w Koryncie. Czy wszyscy słuchali części szóstej? Tak?
No mnie.
Nie wszyscy. Dlatego powtórzę niektóre najważniejsze spostrzeżenia z tej części szóstej. A dzisiaj odpowiemy sobie na pytania, co oznacza jedzenie chleba i picia z kielicha pańskiego niegodnie i co oznacza, że jeżeli ktoś czyni to niegodnie, będzie winien ciała i krwi pańskiej. Ale przypomnijmy sobie najpierw najważniejsze spostrzeżenia z sesji poprzedniej. W 1 Koryntian 11:7 Paweł mówi: a to nakazując nie pochwalam, że schodzicie się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu. W Koryncie było tak, że zgromadzenia wierzących zamiast zmieniać ich na lepsze, były ku gorszemu, czyli zmieniały ludzi na gorsze. Koryntianie stawali się gorsi poprzez te spotkania. Trudno sobie wyobrazić, ale tak było. Chrześcijańskie spotkania zmieniały Koryntian na gorsze. Prowadziły nie do dobrego, ale do złego. Kolejny werset 18 mówi: bo najpierw wprawdzie słyszę i po części wierzę, że gdy schodzicie się jako zbór, są wśród was podziały. Wiemy też z innych fragmentów listu do Koryntian, że były wśród nich podziały, w które byli zaangażowani wszyscy członkowie zgromadzenia. Nie tylko niektórzy, ale absolutnie wszyscy. Skąd wiemy, że wszyscy byli podzieleni? Poczytamy w pierwszym rozdziale, w wersecie 12, Paweł mówi tak: a mówię o tym, bo każdy z was dobitnie mówi: ja jestem Pawła, a ja Apollosa, a ja Kefasa, a ja Chrystusa. Zobaczcie, każdy. Czy nie było wśród ani jednego, który by nie uległ tym podziałom? Każdy utożsamia się ze swoim ulubionym nauczycielem. Paweł ubolewa nad tymi podziałami, które są czymś złym, ale jednocześnie wyjawia, że Bóg może to zło wykorzystać ku dobremu. I mówi w kolejnym wersecie 11-19: bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Tak nawiasem, wszystko czytam dzisiaj, prawie wszystko z nowego przekładu toruńskiego, bo to jest jeden z najbardziej dosłownych przekładów, znacznie lepszy niż przekład warszawski. Jeszcze raz przeczytam: bo muszą być rozdwojenia między wami, aby stali się widoczni ci, którzy są wypróbowani wśród was. Wypróbowany, ten trzymiotnik grecki dokimos, znaczy dosłownie wypróbowany, zatwierdzony, godny zaufania. Czyli ludzie wypróbowani są to ci, którzy przeszli zwycięsko przez próbę doświadczeń, czyli ludzie, którzy sprawdzili się w próbie. A więc w Koryncie ujawnią się ludzie doświadczeni, ludzie przetestowani, ludzie, którzy są wierni Chrystusowi, ludzie, którym wierzący mogą zaufać, ludzie, którzy w trudnym dla zboru okresie pozostali wierni Bogu i Jego Słowu. Ci ludzie poprzez to, jak mądrze i rozsądnie postępowali w sytuacjach kryzysowych, zasłużyli sobie na miano dokimos, czyli wypróbowany, sprawdzony, godny zaufania, wiarygodny. I teraz, dlaczego Koryntianie schodzą się nie ku lepszemu, ale ku gorszemu? Werset 20 mówi tak: zatem wy, gdy się schodzicie na to samo, nie jest to spożycie wieczerzy pańskiej. Tutaj jest z Nowej Biblii Gdańskiej, które jest najbardziej dosłowne w tym wersecie. Jeszcze raz przeczytam. Zatem wy, gdy się schodzicie na to samo, nie jest to spożycie wieczerzy pańskiej. Gdy schodzicie się na to samo, w sensie na to samo miejsce, gdy się zgromadzacie, nie jest to spożycie wieczerzy pańskiej. Czyli coś, co dla Koryntian było rozumiane jako spożywanie wieczerzy pańskiej, tak naprawdę nie jest spożywaniem wieczerzy pańskiej i z tego właśnie powodu ich zgromadzenia nie były ku lepszemu, ale ku gorszemu. Podobnie apostoł Paweł, który słyszy o tym, jak Koryntianie spożywają wieczerzę pańską, mówi do nich niejako: to, co wy robicie, to w ogóle nie jest spożywanie wieczerzy pańskiej. Bo nie tak się wieczerzę pańską spożywa, jak wy to robicie. Wkrótce po tym, jak Paweł mówi, w czym tkwi problem, wyjaśnia im, dlaczego robią to w niewłaściwy sposób. Przypomnieliśmy sobie, że w czasach pierwszego kościoła wieczerza pańska była spożywana w ramach posiłku, który w pierwszym wieku mógł być taki jak żydowski posiłek paschalny, a w późniejszych wiekach nazywano to ucztą aga. Istnieje więc prawdopodobieństwo, że Paweł mógł wcześniej przekazać Koryntianom, jak obchodzić wieczerzę paschalną według tradycji żydowskiej, ponieważ Jezus ustanowił wieczerzę paschalną właśnie w kontekście wieczerzy paschalnej, wieczerzę pańską w kontekście wieczerzy paschalnej. Jednakże, gdy tylko Paweł opuścił Korynt, gdy wyjechał, zostawił ich samych, to Koryntianie wrócili do swoich pogańskich zwyczajów i pogańskiego stylu życia. I wśród różnych rodzajów przyjęć i obiadów stosowanych w starożytnej Grecji były tak zwane prywatne obiady albo prywatne bankiety, gdzie każdy gość przynosił ze sobą swoje własne jedzenie i każdy zjadał to, co sam przyniósł. Kolejne wersety listu do Koryntian malują wyraźny obraz, jak Koryntianie przekształcili wieczerzę pańską w prywatny bankiet, w prywatny obiad, gdzie każdy przynosił swoje własne jedzenie i picie i zjadał to, co sam przynosił. Nie wiemy, jakie jedzenie Koryntianie przynosili ze sobą. Na pewno przynosili pszaszny chleb. Prawdopodobnie też inne potrawy, ale nie wiemy, jakie potrawy przynosili. Wiemy tylko, że było tego dużo. Na pewno przynosili ze sobą wino. Zapewne zresztą w znacznych ilościach. Cokolwiek przynosili ze sobą, każdy zjadał to, co przyniósł, tak jak na prywatnym bankiecie. Poczytamy dalej w 21 wersecie. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I w tym wersecie Paweł wyjaśnia, dlaczego to, co Koryntianie robią, nie jest to w ogóle spożywanie wieczerzy pańskiej. Dlaczego? Bo każdy kładzie przed sobą swoją własną wieczerzę, by zjeść. Ich, powiedzielibyśmy, egocentryczny indywidualizm, gdzie każdy sam, każdy osobiście spożywa wieczerzę pańską, to główna przyczyna, dlaczego robią to niewłaściwie. Ale nie jest to jedyne przewinienie, bo Paweł tutaj wymienia trzy przewinienia. Pierwsze, każdy je własną wieczerzę. Drugie, jedni są głodni. Trzecie, inni są pijani. Czytając przekład Biblii Warszawskiej, ten werset, można odnieść wrażenie, że mowa tu tam o jednym przewinieniu i o dwóch skutkach tego przewinienia. Przeczytam ten werset 21 z Biblii Warszawskiej. Każdy bowiem zabiera się niezwłocznie do spożycia własnej wieczerzy i skutek jest taki, że jeden jest głodny, a drugi pijany. I ten tekst sugeruje wyraźnie, że bycie głodnym albo pijanym to skutki spożywania wieczerzy. Słyszymy to, nieprawdaż? Jednakże jest to znowu interpretacja narzucona przez tłumaczy Biblii. Zwrot skutek jest taki nie istnieje w tekście greckim. I przekład toruński, który jest znacznie bardziej dosłowny, jest następujący. Jeszcze raz przypomnę. 11:21. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. W poprzedniej sesji udowodniliśmy ponad wszelką wątpliwość, że mowa jest tam o trzech przewinieniach, nie zaś o dwóch skutkach spożywania wieczerzy pańskiej. Dlatego można ten werset zrozumieć w następujący sposób. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść i ponadto jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I przypomnę w skrócie dwa najważniejsze argumenty, których użyliśmy poprzednio. Czytamy, że każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, aby ją zjeść. A zatem każdy coś je. Zgadza się? Czy w tej sytuacji, jeżeli każdy coś je, jeżeli każdy spożywa swoją własną wieczerzę, jak wytłumaczyć, że wskutek tego ktoś jest głodny? Gdyby tylko niektórzy coś jedli, Wtedy byłaby możliwość, aby inni, którzy nie jedli, byli głodni. Gdyby nie wszyscy jedli, to niektórzy mogliby być głodni. Zgadza się? Jednakże czytamy wyraźnie, że każdy jadł, czyli wszyscy jedli, a więc nie sposób wytłumaczyć, że jeżeli wszyscy jedli, to wskutek tego niektórzy byli głodni. Drugi, najważniejszy argument zawarty jest w wersecie 34. Paweł mówi wprost: a jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. Paweł im mówi, że nie powinni przychodzić na społeczność Wieczerzy Pańskiej będąc głodni. Czyli w stanie głodnym nie należy na społeczność Wieczerzy Pańskiej w ogóle przychodzić. Jeśli ktoś jest głodny, mówi, niech je w domu. Pytanie proste, dlaczego? Wiemy o tym, że Wieczerza Pańska była częścią pełnego posiłku, a więc jeżeli ktoś przychodził głodny, mógł traktować Wieczerzę Pańską jako posiłek, którym się mógł fizycznie najeść, czyli zaspokoić fizyczny głód. A wtedy prawdziwą motywacją nie jest wspominanie męki Pańskiej na krzyżu, tylko to, żeby się najeść. Kolejnym przewinieniem było obfite spożywanie wina, wskutek czego niektórzy byli pijani. Dlaczego upijanie się winem wraz z obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej jest wysoce niewłaściwe? Pytanie retoryczne, prawdaż? Po tym, jak apostoł wymienia trzy przewinienia związane z niewłaściwym obchodzeniem Wieczerzy Pańskiej, Paweł ponownie powtarza im to, co mówił im wcześniej i przypomina, jak należy właściwie obchodzić Wieczerzę Pańską. Werset 23, 24, 25. I mówi tak: albowiem ja otrzymałem od Pana to, co wam przekazałem, że Pan Jezus tej nocy, w której był wydany, wziął chleb. A gdy podziękował, złamał i powiedział: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało, które za was jest łamane. To czyńcie na moją pamiątkę. Tak samo i kielich po spożyciu wieczerzy, mówiąc: ten kielich to jest nowe przymierze we krwi mojej, to czyńcie, ilekroć będziecie pić na moją pamiątkę. Czy Jezus dał taki wzór spożywania wieczerzy, jaki stosowano w Koryncie? Czy w wieczerniku każdy sam osobiście spożywał swoją własną wieczerzę, jak to robili Koryntianie? I tutaj jeszcze raz powtórzę te same myśli, które przedstawiłem w sesji szóstej poprzedniej. Wyobraźmy sobie taką sytuację. Jezus wziął chleb, a gdy podziękował, złamał i sam zjadł. A potem Piotr wyjął swój własny chleb, pieczony przez niego osobiście, pomodlił się nad chlebem i też podziękował i sam zjadł. A potem Jakub wyjął z torby swój własny chleb, złamał i też sam zjadł. A następnie Mateusz wypakował swój osobisty, przaśny chleb i też pomodlił się, skupiając się na osobistej relacji z Bogiem. A chwilę potem Tomasz, który poczekał, aż Mateusz skończy swoją osobistą modlitwę, też wyjął swój własny przaśnik, który sam upiekł na tę okazję, podziękował, złamał i osobiście w skupieniu modlitewnym sam spożył. Potem pozostali apostołowie, każdy z nich wyjął swój własny chleb i osobiście spożył. Czy taką wersję wydarzeń podaje apostoł Paweł? Widzimy wyraźnie tę różnicę. Chleb przez Jezusa jest rozdawany. Jest rozdawany wszystkim. Jezus rozdaje chleb, mówiąc: bierzcie, jedzcie, ciało moje jest wydane za was, to czyńcie na pamiątkę moją. Wszędzie mamy tutaj liczbę jaką? Mnogą. Wszędzie jest liczba mnoga. Koryntianie natomiast chcieli to robić w liczbie pojedynczej. Było ja, moja własna wieczerza. Jezus zwraca się nie do jednostki, ale do zgromadzenia wybranych, do Kościoła. Wieczerza Pańska ma być spożywana w społeczności Kościoła, czyli jest to coś, co wszyscy w Kościele robią jak? Oddzielnie czy razem? razem. Wszyscy w zborze robią to razem. Wieczerza Pańska nie została ustanowiona po to, aby wierzący dawali wyraz swojego indywidualizmu, lecz po to, aby wierzący dawali wyraz swojej jedności z Bogiem i z braćmi i siostrami, czyli z Kościołem, czyli z ciałem Chrystusowym. Jezus uczynił podobnie, czytamy, z kielichem. Jest to słowo podobnie. To, co wcześniej uczynił z chlebem. Czyli Jezus nie wypił wina sam osobiście. Apostołowie nie mieli każdy własnego bukłaka z winem. Każdy własne wino przywiózł. I nie było tak, że każdy wypił własne wino oddzielnie, indywidualnie i każdy oddzielnie się modlił nad swoim własnym winem. Dlaczego? Bo Wieczerza Pańska nie jest po to, aby wierzący mogli wydawać wyraz swojego indywidualizmu, tak jak to było w Koryncie. Był jeden chleb dla wszystkich i wino było z jednego bukłaka też dla wszystkich. Ponieważ Chrystus jest jeden dla wszystkich. I pięknie to Paweł wyraża w Koryntian, 1 Koryntian 10, 17, ponieważ jest jeden chleb, my, ilu nas jest, stanowimy jedno ciało. Wszyscy bowiem jesteśmy uczestnikami jednego chleba. Amen. I to była taka krótka powtórka najważniejszych spostrzeżeń z sesji szóstej, a teraz czas na kolejną sesję, czyli sesja siódma i bardzo dużo materiału na dzisiaj. To potrwa dzisiaj bardzo, bardzo długo, a więc w środku zrobimy przerwę. A po przerwie będziemy kontynuować. Prawdopodobnie uda nam się dzisiaj opowiedzieć o znacznej większości zagadnień, które są w 11 rozdziale listu do Koryntian opisane, ale jeszcze nie absolutnie wszystko. Jeszcze kilka rzeczy pozostawiam na później, bo tego i tak będzie bardzo, bardzo dużo. A więc wróćmy teraz jeszcze raz do wersetu 21. Przeczytam jeszcze raz werset 21. Bo każdy kładzie przed sobą własną wieczerzę, by zjeść. I jeden jest głodny, drugi natomiast jest pijany. I właśnie z tego wersetu dowiadujemy się o tych trzech przewinieniach Koryntian, że każdy je własną wieczerzę, jedni są głodni, drudzy są z kolei pijani. Zadajmy sobie teraz kolejne ważne pytanie. Czy przewinienie drugie i trzecie, czyli bycie głodnym i bycie pijanym, opisuje stan początkowy, czy też stan końcowy uczestników tego bankietu? Proste pytanie. Czy bycie głodnym i pijanym opisuje stan początkowy, czy też stan końcowy uczestników tego spotkania? Z tekstu wyraźnie wynika, że bycie głodnym dotyczy stanu, w jakim przychodzili na wieczerze. Paweł wyraźnie mówi, że nie powinni przychodzić na wieczerze, będąc jacy. Głodni. Jeszcze raz przeczytam 34 werset. A jeśli ktoś jest głodny, niech je w domu, abyście nie schodzili się na sąd. A więc bycie głodnym to niewątpliwie ich stan początkowy. Czy bycie pijanym to też stan początkowy? Czy możemy przyjąć, że niektórzy Koryntianie przychodzili na wieczerze w stanie upojenia alkoholowego? To wydaje się troszkę mało prawdopodobne. Gdyby Koryntianie spożywali wieczerzę pańską według schematu żydowskiej wieczerzy paschalnej, każdy uczestnik musiałby wypić ile kielichów wina? Proszę. Jeszcze raz powtórzę. Gdyby Koryntianie spożywali wieczerzę pańską według schematu żydowskiej wieczerzy paschalnej, to każdy uczestnik musiałby wypić ile kielichów wina w czasie wieczerzy?
Cztery.
W czasie żydowskiej wieczerzy paschalnej każdy uczestnik musi wypić cztery kielichy wina. Oczywiście w odstępach, ale każdy pije cztery kielichy wina. Tradycyjnie. Ponadto w czasie wieczerzy paschalnej, żydowskiej wieczerzy paschalnej, można było dodatkowo pić wino pomiędzy pierwszym i drugim kielichem, pomiędzy drugim i trzecim kielichem, ale nie wolno było pić wina żadnego pomiędzy trzecim a czwartym kielichem. I też po czwartym kielichu się już nie piło. Jednakże należało uważać, aby nie wypić za dużo, czyli się nie upić, aby móc dokończyć wieczerzę paschalną i na koniec odśpiewać co? Jak nazywano ten hymn? Żydowski? Hallel. Żeby zaśpiewać Hallel. To jest hymn, który śpiewał Pan Jezus wraz z uczniami, jak skończyli wieczerzę wieczerni. A więc Żydzi, którzy obchodzili wieczerzę paschalną, według tego zwyczaju, zawsze uważali, że oprócz tych czterech kielichów wina, owszem, można wypić coś między pierwszym a drugim, między drugim a trzecim, ale nie należy się upić, żeby dokończyć wieczerzę paschalną. Według zwyczaju. W zwyczajach zaś pogańskich po obiedzie można było się upić. Jeżeli chodzi o zwyczaje pogańskie, jeżeli ktoś był zaproszony na obiad w starożytnym Rzymie, w starożytnej Grecji, to po obiedzie można było się upić i nie było to traktowane jako coś niewłaściwego. A więc gość, który po obiedzie się upijał, to było coś normalnego, a nawet wręcz naturalnego. Takie były normy gościnności wśród pogan. Jeżeli ktoś był zaproszony na uroczysty obiad, to po obiedzie można było się totalnie upić. I było to w dobrym tonie nawet. Skoro Paweł zarzuca Koryntianom pijaństwo, zapewne nie wynikało to ze stosowania norm żydowskiej wieczerzy paschalnej, lecz raczej norm pogańskich, gdzie upijanie się po obiedzie było czymś naturalnym. Żydzi owszem pili cztery kielichy wina, ale musieli uważać, żeby się nie upić. Pilnowali się. Natomiast poganie nie. Wszystko wskazuje więc na to, że bycie pijanym było stanem końcowym niektórych Koryntian. Czyli podsumowując. Przewinieniem wszystkich było to, że każdy zjadał własną wieczerzę niezależnie od pozostałych. Czyli każdy jadł swoją własną wieczerzę. To było przewinienie wszystkich. Wszyscy mieli to przewinienie. Przewinieniem niektórych, ale już nie wszystkich, niektórych było to, że przychodzili na wieczerzę głodni. I przewinieniem innych, znowu nie wszystkich, ale innych, było to, że kończyli wieczerzę pijani. Innymi słowy, byli wśród nich ludzie, którzy zawinili w jednakowym stopniu czy w różnym stopniu. Czy wina ich była jednakowa, czy była różna? Mogła być różna. Byli tacy, którzy zawinili tylko tym, że zjadali swoją własną wieczerzę. To jest moja wieczerza pańska, ja sam ją spożywam. Sam ją odprawiam, bo jestem kapłanem. Nie potrzebuję nikogo. Byli tacy, którzy zawinili tym, że zjadali własną wieczerzę, a do tego przychodzili głodni. Czyli była okazja, żeby szybko napełnić brzuch. Ale też byli tacy, którzy zawinili tym, że zjadali własną wieczerzę, a do tego kończyli pijani. Takie trzy scenariusze wynikają bezpośrednio z tekstu. Niektórzy mieli jedną winę na sumieniu, inni zaś dwie winy na sumieniu. A co by było, gdyby ktoś miał trzy winy na sumieniu? Czy może byli tam tacy, którzy zawinili tym, że zjadali swoją własną wieczerzę, a do tego przychodzili głodni, a jeszcze kończyli pijani? Tekst tego nie mówi, ale istnieje takie prawdopodobieństwo. Wtedy który z nich przystępowałby do wieczerzy pańskiej, który był najbardziej niegodny? Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. To jest werset 27. Zadajmy sobie jeszcze raz pytanie. Który z tych ludzi, który miał różne przewinienia, przystępowałby do wieczerzy pańskiej w sposób najbardziej niegodny? Teraz tak. Co to znaczy niegodnie? Słówko greckie anaxios jest tutaj użyte w Nowym Testamencie w tym znaczeniu, jako przysłówek, o czym będziemy troszkę później jeszcze opowiadać, jeden raz. W Nowym Testamencie jest ten przysłówek anaxios użyty jeden raz. No, słowo o przeciwstawnym znaczeniu, czyli greckie axios jest użyte w Biblii wiele razy. I zajmiemy się najpierw zbadaniem znaczenia słowa axios w różnych kontekstach. Greckie axios znaczy mający swoją wartość, zasługujący na coś, godny, stosowny, odpowiedni. Tak tłumaczą to leksykony. Mateusz 10:10, przykład. ani torby na drogę, ani dwóch sukien, ani sandałów, ani lasek, albowiem godny jest robotnik swojego wyżywienia. Jak Jezus wysyłał swoich uczniów z misją, żeby głosili Ewangelię, mówił, żeby nie zabierać pewnych rzeczy, ponieważ godny jest robotnik, właśnie to jest słowo axios użyte, swojego wyżywienia. Czyli zasługuje na swoje wyżywienie. W Mateusza 10:37 Jezus mówi tak: kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godny. Werset tenże jest użyty w kontekście wymagań, jakie Jezus stawia przed swoimi uczniami. On mówi do uczniów, czyli do tych, którzy chcą iść za Nim jako nauczycielem. Jeżeli ktoś chce być moim uczniem, ale ten ktoś miłuje swoją rodzinę bardziej niż mnie, stawia na pierwszym miejscu swoją rodzinę, a nie mnie, mówi, nie zasługuje na to, żebym ja go uczył. Nie zasługuje na to, żebym ja go uczył. Czyli ktoś taki nie zasługuje na to, żebym ja był jego nauczycielem. Jezus mówi, nie jest godny tego. Inny przykład. Syn marnotrawny po powrocie do ojca tak zwraca się do niego. Łukasz 15:19. Już nie jestem godny zostać nazwany twoim synem. Uczyń mnie jednym ze swoich najemników. W jednej ze scen w niebie, jak Jan widzi 24 starców oddających pokłon Bogu, który siedzi na tronie, mamy tam taki tekst, objawienie Jana, 4 rozdział, 11 werset. Starcy mówią tak: godny jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć i moc, gdyż Ty stworzyłeś wszystkie rzeczy i z Twojej woli trwają i zostały stworzone. Później aniołowie i starsi tak zwracają się do Jezusa w następujących słowach. Objawienie 5 rozdział, werset 12. Mówiących potężnym głosem: godny jest ten baranek, który został zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I z powyższych fragmentów wynika, że możemy podzielić przykłady użycia przymiotnika axios na niejako dwie kategorie. Jeżeli człowiek jest czegoś godny lub nie jest godny, oznacza to, że na to zasługuje albo na to nie zasługuje. Czyli godzien jest robotnik zapłaty swojej, albo kto miłuje swoją rodzinę bardziej niż mnie, nie jest godny tego, czyli nie zasługuje na takiego nauczyciela, jakim jestem ja, Jezus mówi. I w tych przykładach odbiorcą czegoś jest człowiek, który na to zasługuje, czyli jest tego godzien. Zgadza się? Odbiorcą jest człowiek, który na coś zasługuje lub nie zasługuje. Natomiast jeżeli Bóg, jeżeli Jezus jest godny uwielbienia, oznacza to, że Jezus, że Bóg na to zasługuje. Godny jesteś, Panie, przyjąć chwałę i cześć i moc. Godny jest ten baranek, który został zabity, wziąć moc i bogactwo i mądrość i siłę i cześć i chwałę i błogosławieństwo. I w tych przykładach odbiorcą chwały i uwielbienia jest Bóg, jest baranek, bo On jest tego godzien. Amen? Przypomnijmy sobie teraz symbolikę elementów wieczerzy paschalnej. Tak szybciutko. O tym mówiliśmy na wcześniejszych sesjach, szczególnie w sesji pierwszej. Kiedy Jezus w wieczerniku wziął przaśny chleb i miał go rozdawać, to powinien być, był wtedy powiedzieć zgodnie z tradycją żydowską następujące słowa. To jest chleb utrapienia, który nasi przodkowie jedli w ziemi egipskiej. Bo te były słowa, które były wypowiadane przez Żydów z okazji łamania chleba w czasie wieczerzy paschalnej. I najprawdopodobniej Jezus te słowa wypowiadał wielokrotnie, jak wcześniej z uczniami spożywał wieczerzę. Natomiast jak spożywał z nimi ostatnią wieczerzę, to zamiast wypowiedzieć te zwyczajne, tradycyjne słowa, w tym momencie powiedział zupełnie coś innego. Czyli zamiast powiedzieć, że to jest chleb utrapienia, który nasi przodkowie jedli w ziemi egipskiej, Jezus bierze ten chleb i mówi: bierzcie, zjedzcie, to jest moje ciało. Jezus po spożyciu wieczerzy bierze trzeci kielich paschalny. Pamiętamy, że jest ich cztery. I trzeci kielich paschalny, zwany też kielichem odkupienia, który kojarzył się Izraelitom z odkupieniem z Egiptu poprzez krew baranka paschalnego. I również nadaje temu kielichowi nowe znaczenie, bo w momencie, kiedy podaje jeden kielich, mówi: to jest krew moja nowego przymierza. To jest krew moja nowego przymierza. Czyli Jezus nadał znanym elementom wieczerzy paschalnej nowe znaczenie. To tak jakby Jezus im powiedział, że to ja jestem tym barankiem paschalnym. To ja będę złożony w ofierze jako baranek. Jako baranek paschalny, czyli te elementy wieczerzy paschalnej naprawdę opowiadają o mnie. Ten chleb teraz przedstawia moje ciało, które będzie złożone w ofierze, a to wino teraz opowiada o mojej krwi, która będzie przelana za was. Ten chleb i to wino opowiadają o mnie, opowiadają o tym, co się wkrótce wydarzy. I poprzez te symbole chleba i wina Jezus zwiastował uczniom swoją śmierć. Zwiastował swoją śmierć. Obwieszczał to, co się wkrótce wydarzy. W ten sposób, za pomocą tych symboli, zwiastował, opowiadał, co się wkrótce wydarzy. Kiedy w późniejszych latach wierzący w Chrystusa w Koryncie spożywali wieczerzę pańską poprzez chleb i wino, również zwiastowali śmierć Pana Jezusa, która się już wydarzyła. To tak jakby mówili: ten chleb i to wino opowiadają o Jezusie, opowiadają o tym, co się wydarzyło, i w ten sposób obwieszczają śmierć Jezusa. Poprzez te symbole chleba i wina Koryntianie za każdym razem, kiedy spożywali wieczerzę, opowiadali o śmierci Jezusa. Obwieszczali śmierć tego, dzięki któremu otrzymali zbawienie. 1 Koryntian 11:26: bo ilekroć ten chleb jecie, a z kielicha tego pijecie, obwieszczacie śmierć Pana, aż przyjdzie. Czyli chleb i wino w czasie ostatniej wieczerzy opowiadały o śmierci Jezusa. W czasie ostatniej wieczerzy, wraz z uczniami, te chleb i wino opowiadały o śmierci Jezusa, która miała się wkrótce wydarzyć. Natomiast chleb i wino spożywane w Kościele opowiadają o śmierci Jezusa, która się już wydarzyła. W wieczerniku chleb i wino były zapowiedzią wydarzenia przyszłego. W Kościele zaś chleb i wino były i do dziś są opowieścią o tym, co się wydarzyło. Wierzący, którzy spożywają chleb i wino, mogą sobie za każdym razem przypomnieć, dzięki komu otrzymali zbawienie i życie wieczne. A to z kolei wzbudza w ich serca dziękczynienie dla Jezusa Chrystusa. Amen? Tak jest. Wieczerza Pańska pomaga wierzącym pamiętać i dziękować. Pamiętać i dziękować. A to oznacza, że w czasie Wieczerzy Pańskiej wierzący nakierowuje swoje myśli, swoje słowa i swoje działania na kogo? Na siebie samego czy na Jezusa Chrystusa? Na Jezusa? Oczywiście, że na Jezusa. A jeżeli myśli, słowa i działania wierzącego są nakierowane na Jezusa Chrystusa, to kto jest odbiorcą tych myśli, słów i działań? Oczywiście, Jezus. Robimy to wobec Niego. On jest świadkiem tego, co w Kościele się dzieje. I w tym kontekście przeczytajmy ponownie werset 27. Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Słowo niegodnie. Jeszcze raz przypomnę, greckie anapsios jest przysłówkiem, czyli słowem, które opisuje sposób wykonywania jakiejś czynności. Jeszcze raz to powtórzę, to bardzo ważne. To słówko tutaj użyte jest przysłówkiem, czyli słowem, który opisuje sposób, w jaki wykonujemy pewną czynność. W gramatyce jest takie określenie przysłówek sposobu. On opowiada sposób, jak coś robimy. Czyli słowo niegodnie, uwaga, nie opisuje stanu człowieka, który spożywa wieczerzę pańską. Powtórzę jeszcze raz. Słowo niegodnie w ogóle nie opisuje stanu człowieka, który spożywa wieczerzę pańską, lecz sposób, w jaki ten człowiek spożywa tę wieczerzę.
Mam powtórzyć?
Już nie trzeba. Czasami wierzący mówią lub myślą, że jeżeli żyją świętym życiem, to są godni przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej. Inni z kolei mówią lub myślą, że w danym momencie nie są godni do przystąpienia do Wieczerzy Pańskiej, bo mają coś na sumieniu. I z tego powodu nie czują się godni. Tymczasem werset 27, który przed chwilą czytaliśmy, nie mówi absolutnie nic o stanie człowieka, który przystępuje do Wieczerzy Pańskiej. W sensie nie mówi nic o tym, kto jest godny, a kto nie jest godny. Werset ten nic nie mówi na ten temat. Rozdział 11 listu do Koryntian mówi natomiast o tym, jak przystępować do Wieczerzy Pańskiej w sposób godny i w sposób niegodny. Czyli godnie lub niegodnie. Zadajmy więc pytanie, na które już odpowiedź na pewno częściowo znamy. W jaki sposób Koryntianie przystępowali do wieczerzy niegodnie? Albo czym zawinili Koryntianie, że przystępowali do wieczerzy w sposób niegodny? I spodziewacie się, jaka będzie odpowiedź. Powtórzę to jeszcze raz. Zawinili tym, że każdy z nich zjadał swoją własną wieczerzę, nie obchodzili wieczerzy wspólnie razem jako Kościół, tylko każdy robił to oddzielnie i w różnym czasie. Niektórzy zawinili tym, że przychodzili na wieczerze głodni i zamiast traktować wieczerze jako okazję do pamiętania o śmierci Jezusa, bo Jezus powiedział, to czyńcie na pamiątkę moją, traktowali to jako okazję do tego, żeby się najeść. Zamiast kierowania swoich myśli na Chrystusa, nakierowywali swoje myśli na jedzenie. Zamiast myśleć o tym, że Jezus wycierpiał na krzyżu, myśleli o tym, że im w brzuchu burczy. Niektórzy zaś zawinili tym, że zamiast wspominać śmierć Jezusa, traktowali wieczerzę pańską przede wszystkim jako okazję do picia wina i kończyli tę wieczerzę zupełnie pijani. Spożywając wieczerzę pańską w taki sposób, Koryntianie okazywali zarówno brak szacunku względem Jezusa Chrystusa, jak i brak szacunku wobec siebie nawzajem. Innymi słowy, Koryntianie postępowali niegodnie wobec Chrystusa, jak i niegodnie wobec siebie nawzajem, postępowali niegodnie wobec Boga i niegodnie wobec Kościoła. Zobaczmy teraz, jakże smutne i tragiczne są tego konsekwencje. Jeszcze raz ten wers. Tak więc, kto jadłby ten chleb, albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Jak rozumieć, że będzie winien ciała i krwi Pana? W języku biblijnym, jeżeli ktoś był winien czyjejś krwi, innymi słowy, był winien śmierci tej osoby, albo odpowiadał za śmierć danej osoby. I tak na przykład czytamy w 3 Mojżeszowej, 20 rozdział, werset 9. Ktokolwiek złorzeczy swemu ojcu i swojej matce, poniesie śmierć. Złorzeczył swojemu ojcu i swojej matce, przeto krew jego spadnie na niego. W sytuacji, gdy ktoś złorzeczy ojcu i matce, starsi Izraela mogli go skazać na śmierć. A egzekutorzy tego wyroku, ten wyrok mógł być zrealizowany poprzez ukamienowanie, egzekutorzy tego wyroku byli wolni od winy, bo krew tego, który złorzeczył rodzicom, czyli wina za jego śmierć, spadała na niego samego. Czyli on sam, ten człowiek, który złorzeczył swoim rodzicom, był winien swojej śmierci. Czyli egzekutorzy wyroku byli w ten sposób czyści. Dlatego jest powiedziane, że krew jego spadnie na niego. Bóg zwraca się do proroka Ezechiela kiedyś w taki sposób, pewnie wszyscy znacie ten fragment, już wiecie, co będę czytać. 3 rozdział, werset 18. Jeżeli powiem do bezbożnego, na pewno umrzesz, a ty go nie ostrzeżesz i nic nie powiesz, aby bezbożnego ostrzec przed jego bezbożną drogą, tak, abyś uratował jego życie, wtedy ten bezbożny umrze z powodu swojej winy, ale ja uczynię cię odpowiedzialnym za jego krew. Innymi słowy, jeżeli prorok nie ostrzeże bezbożnika, wtedy prorok będzie ponosił winę za jego śmierć, czyli prorok będzie winien jego krwi. I apostoł Paweł doskonale tę zasadę rozumiał. I dlatego jak się żegna ze starszymi z Efezu, też opisane w 20 rozdziale Dziejów Apostolskich, mówi do nich tak, werset 26 i 27, Dzieje Apostolskie 20, 26, 27, mówi tak. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. A to oznacza, że Paweł mówił tym ludziom całą prawdę. Zarówno to, co chcieli usłyszeć, jak i to, czego usłyszeć nie chcieli. Czyli to, co się im podobało i to, co im się nie podobało. Kiedy Piłat przemawia do ludzi, którzy domagają się skazania Jezusa na śmierć, Piłat dochodzi do wniosku, że Jezus jest niewinny i chce go uwolnić. I czytamy w Mateusza 27, werset 24-25 takie słowo. A Piłat, ujrzawszy, że to nic nie pomaga, przeciwnie, że zgiełk się wzmaga, wziął wodę, umył ręce przed ludem i rzekł: nie jestem winien krwi tego sprawiedliwego, wasza to rzecz. A cały lud odpowiadając rzekł: krew jego na nas i na dzieci nasze. W ten sposób Piłat daje wyraz tego, że on nie jest winien krwi Jezusa, czyli nie odpowiada za jego śmierć. A zebrany tłum zgadza się z tym, mówiąc, że oni biorą na siebie winę za śmierć Jezusa. Wiemy, że ludźmi, którzy podburzyli ten tłum do nienawiści wobec Jezusa, którzy najbardziej zawinili, to saduceusze i arcykapłani. I zobaczmy teraz, to jest bardzo ważne, zobaczmy, jaki stosunek do Jezusa mieli ci, którzy byli winni Jego krwi. Przypomnijmy sobie, jaki stosunek do Jezusa mieli ci, którzy byli winni Jego krwi. Marka 15, rozdział, werset 31-32, kiedy Jezus już jest na krzyżu. Podobnie arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie drwili z Niego i mówili do siebie: innych ratował, a siebie samego wyratować nie może? Niechże Chrystus, Król Izraela, stąpi teraz z krzyża, abyśmy ujrzeli i uwierzyli. Także i ci, co z Nim byli ukrzyżowani, urągali Mu. Mateusza 27, rozdział, wersety 41, 2 i 3. Podobnie i arcykapłani wraz z uczonymi w piśmie i starszymi wyśmiewali się z Niego i mówili: innych ratował, a siebie samego ratować nie może. Jest Królem Izraelskim, niech teraz stąpi z krzyża, a uwierzymy w Niego. Zaufał Bogu, niech On teraz go wybawi, jeśli ma w Nim upodobanie, wszak powiedział: jestem Synem Bożym. Ci, którzy byli winni Jego krwi, drwili z Niego, szydzili z Niego, wyśmiewali się z Niego i traktowali Jego cierpienie na krzyżu z absolutną pogardą. Ci ludzie, którzy byli winni śmierci Jezusa, gardzili Nim. Posłuchajmy teraz, jak Szczepan nazywa tych ludzi, którzy byli winni krwi Jezusa. Dzieje Apostolskie 7,52. Mówi tak: któregoż z proroków nie prześladowali ojcowie wasi? Pozabijali też tych, którzy przepowiedzieli przyjście sprawiedliwego, którego wy teraz staliście się zdrajcami i mordercami. Szczepan nazywa tych, którzy byli winni śmierci Jezusa, mordercami. Wracam teraz do 1 Koryntian 11,27. Jeszcze raz ten werset. Tak więc, kto jadłby ten chleb albo pił ten kielich Pana niegodnie, będzie winien ciała i krwi Pana. Jak mordercy Jezusa traktowali Jego śmierć i cierpienie na krzyżu? Drwili z Niego, szydzili z Niego, wyśmiewali się z Niego i gardzili Nim. Wierzący Koryntianin, który spożywa wieczerzę pańską niegodnie, bo traktuje to jako okazję do tego, żeby się najeść i napić wina, w ten sposób okazuje Jezusowi Chrystusowi lekceważenie i pogardę. I w ten sposób upodabnia się do morderców Jezusa. Wierzący Koryntianin, który w lekceważący sposób podchodzi do Wieczerzy Pańskiej, ma więcej wspólnego z tymi, którzy Jezusem wzgardzili, niż z tymi, którzy go szanują. Koryntianin, który w sposobie spożywania Wieczerzy Pańskiej okazuje wyraźny brak szacunku wobec Jezusa i Jego ofiary, staje się niejako jednym z tych, którzy skazali Jezusa na śmierć, czyli staje się winnym Jego krwi. To mordercy Jezusa okazywali Mu lekceważenie i pogardę. Jeżeli człowiek wierzący okazuje Jezusowi lekceważenie poprzez lekceważący sposób spożywania Wieczerzy Pańskiej, ten człowiek staje się winnym ciała i krwi Jezusa, bo w ten sposób utożsamia się z mordercami Chrystusa, którzy okazywali Mu lekceważenie i pogardę. Amen.